Opowiem dziś historię, którą trochę przewrotnie można opisać jako historię 7-letniego dziecka, które wskutek jednego tylko zdarzenia traci matkę, ojca, pierwsze wielkie przyjaźnie. Traci de facto całe dotychczasowe życie. To pośredni skutek, u podstaw którego leży tajemnicze zaginięcie 33-letniej kobiety. Zapraszam do województwa pomorskiego. Gdynia. Gościliśmy tu już jakiś czas temu, dokładnie w lipcu zeszłego roku, przy okazji odcinka pod tytułem Enigmat Joanny. Opowiadałem wówczas o tajemniczym zaginięciu Joanny Brylowskiej. Dziś opowiem o sprawie, która wydarzyła się niemal dokładnie rok później. Z dokładnością do 5 dni. I jest to sprawa równie tajemnicza, bo i wciąż nierozwiązana. Jest więc rok 2005. Rozpoczyna się właśnie budowa autostrady A1. Rusza realizacja pomorskiego odcinka Rusocin-Nowe Marzy. W Gdańsku, na terenie stoczni, odbywa się koncert Przestrzeń Wolności Jeana-Michela Jarre'a z okazji 25-lecia wydarzeń sierpnia 80. A w Stanach Zjednoczonych szaleje huragan Katrina, siejąc spustoszenie głównie w stanie Luizjana i jego największym mieście Nowym Orleanie. Pochłania niemal 2000 ludzkich istnień, stając się najdroższą katastrofą naturalną w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem my jesteśmy w Gdyni, gdzie na tutejszych Leszczynkach przy ulicy Bronisława Dębińskiego mieszka trzyosobowa rodzina Klechniowskich. 33-letnia Małgorzata, jej mąż Jacek i ich 7-letnia córka, pierwszoklasistka Klaudia. Małgorzata pochodzi z Podlasia, z Zambrowa. Gdynia to miasto rodzinne Jacka. Tu się osiedlili, tu w 1998 roku na świat przyszła ich córka Klaudia i tu, kiedy dziewczynka była malutka, nabyli nowe mieszkanie przy ulicy Dębińskiego, w dzielnicy Leszczynki. Małgorzata nie pracuje zawodowo, zajmuje się domem. Wychowuje córkę, a ponadto studiuje zaocznie socjologię. Średnio co drugi weekend dojeżdża na zajęcia do Sopotu. Ma nawet nadzieję w przyszłości zrobić doktorat. Choć Małgorzata nie pracuje zarobkowo, rodzina Klechniowskich jest dobrze sytuowana. Jest tak za sprawą pracy Jacka, który jest marynarzem. Marynarzem floty handlowej. I choć jest szeregowym, póki co, marynarzem, to u norweskiego armatora, dla którego pracuje, można naprawdę dobrze zarobić i żyć na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie dzieje się to jednak bez wyrzeczeń, typowych dla pracy marynarza, która to, nie da się ukryć, wiąże się każdorazowo z wielotygodniową rozłąką z najbliższymi. Intratna posada daje jednak Jackowi dużo satysfakcji. Pomimo trudnych dla małżonków rozstań, Jacek chętnie wstawia się na kolejne rejsy. Tłumaczy je koniecznością utrzymania rodziny i chęcią zapewnienia jej jak najlepszych warunków bytowych. Jest wszakże jedynym żywicielem rodziny. Gorzej rejsy Jacka zdaje się znosić Małgorzata, która w czasie nieobecności męża w pojedynkę musi zajmować się i córką, i domem. Rozłąki nie są pożądane, ale niestety stosunkowo częste. Dlatego, kiedy Jacek jest w domu, między jednym rejsem a drugim, małżonkowie spędzają ze sobą praktycznie cały czas. I niewątpliwie sprzyja temu usposobienie Jacka, który w opinii otoczenia jest spokojnym domatorem, sympatycznym, rodzinnym człowiekiem. Klechniowscy są, przynajmniej na pozór, bardzo zgranym i kochającym się małżeństwem. Tworzą zgraną i kochającą się rodzinę. Małgorzata, pomimo że nie pracuje zarobkowo i nie posiada stałego źródła dochodu, ma swoje osobiste konto w banku, na którym gromadzi oszczędności, jak to tłumaczy, na czarną godzinę. Ma też pełnomocnictwo i dostęp do konta Jacka, aby mieć swobodny dostęp do pieniędzy w czasie nieobecności męża, do środków niezbędnych na bieżące, codzienne potrzeby. W rozmowie z siostrą Haliną, z którą utrzymuje bardzo dobry kontakt pomimo dzielącej kobiety odległości, siostra mieszka w dalszym ciągu na Podlasiu, w żartach w takiej formie na wesoło powtarza, że gdyby Jacek znalazł sobie kogoś na morzu czy w jakimś porcie, zdradziłby ją, to puści go w samych skarpetkach, bo i dom, i samochód jest na nią. 30 sierpnia 2005 roku jest wtorek. Jacek tego dnia wraca do domu po 3-miesięcznym rejsie. Taki dzień to zawsze duże wydarzenie w domu Klechniowskich i każdorazowo nadzieja, że tym razem zostaną razem na dłużej. Spędzają ze sobą właściwie każdą wolną chwilę. Sprawiają wrażenie szczęśliwej, kochającej się rodziny, która czerpie przyjemność z każdej spędzonej wspólnie chwili. 2 dni po powrocie Jacka rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dla Klaudii to de facto pierwszy rok szkolny. Idzie do pierwszej klasy. W inauguracji roku szkolnego 7-latka bierze udział naturalnie z rodzicami. Następnego dnia małżonkowie wspólnie odwożą córkę na lekcję, a po nich razem ją odbierają. Nie marnują chwili, by nawzajem się sobą nacieszyć. I tak każdego kolejnego dnia. Nie inaczej jest 8 września 2005 roku, we czwartek. Klechniowscy rozpoczynają dzień skoro świt. Pani Małgorzata wyprawia córkę do szkoły, by chwilę później, jak co dzień, wraz z mężem zawieźć Klaudię do szkoły. Dzień jak co dzień. Ale do czasu. Mija kilka godzin. Mijają lekcje w szkole. Po godzinie 14 pod szkołę po Klaudię przyjeżdża Jacek. Sam Jacek. Przekazuje nieco zdziwionej córce, że mama wyszła do koleżanki i jeszcze nie wróciła. Przywozi córkę do domu, poleca, aby poszła do swojego pokoju, informując, że on musi pojechać poszukać mamy. I tak też robi. Zostawia 7-latkę samą i wychodzi z mieszkania. Wraca dopiero późnym wieczorem. Niestety sam. Jeszcze tego samego wieczoru telefonuje do szwagierki, siostry żony, do której całą trójką mieli nazajutrz pojechać na weekend. Informuje ją o zaginięciu Małgorzaty. Po tej rozmowie, a właściwie dwóch rozmowach przedzielonych Haliny próbą dodzwonienia się do siostry, powiadamia policję. Wspólnie uznali, że nie ma na co czekać. Że to zupełnie nietypowe zachowanie, żeby zniknąć na wiele godzin, nie kontaktując się z nikim, zostawiając córkę. To przecież zupełnie nie w jej stylu. Nazajutrz po zagadkowym zaginięciu, w piątek, Jacek zawozi córkę do ciotki na Podlasie. Na ten weekend z wizytą do siostry żony wybierali się całą rodziną, ale wskutek zaginięcia Małgorzaty odwiózł tylko Klaudię, a sam wrócił do Gdyni. Rozpoczęły się poszukiwania zaginionej. Przedłużająca się nieobecność Małgorzaty stawała się coraz bardziej niepokojąca i coraz trudniej wytłumaczalna. Wydaje się mało prawdopodobne, aby bez słowa zdecydowała się zerwać nagle kontakt z rodziną, a przede wszystkim z córką, zaledwie 7-letnią córką, która była jej oczkiem w głowie, bezwzględnie najbliższą osobą. Spędzała z nią w pojedynkę większą część roku, sprawowała nad nią opiekę. Kochała ją, kocha i przecież nie widzi świata poza nią. Z wywiadu przeprowadzonego wśród najbliższych sąsiadów klechniowskich wynika, że w godzinach przedpołudniowych słyszalne były hałasy dobiegające zza ścian, odgłosy jakiejś szamotaniny. Ale wszystko stosunkowo szybko ucichło. Nikt z sąsiadów natomiast nie widział, aby po tym wydarzeniu Małgorzata wychodziła z mieszkania. Widziana była tylko z samego rana, jak wychodziła wraz z mężem i córką do szkoły. I niedługo później, kiedy już z samym mężem wracała. Potem nikt już jej nie widział. Nikt z najbliższych sąsiadów, mieszkańców bloku. Znalazł się jednak chłopak, uczeń szkoły podstawowej, który twierdzi, że wracając ze szkoły około 14:00, widział panią Klechniowską niedaleko jej bloku przy Dębińskiego. Była smutna i jakby zapłakana. Nie udało się jednak sprecyzować, w jakim kierunku widziana przez chłopaka kobieta się udała. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że w dniu zaginięcia rano pani Małgorzata rozmawiała telefonicznie z koleżanką. Informowała ją, że właśnie pakuje się do siostry, bo z mężem i córką wybiera się na Podlasie na weekend. Mąż pani Małgorzaty, który jako osoba najbliższa stał się niejako z automatu głównym podejrzanym odpowiedzialnym za zaginięcie Małgorzaty, przyznaje, że tego dnia, 8 września, przed południem posprzeczał się z żoną. Poinformował ją bowiem, że pomimo iż obiecał przynajmniej kilkutygodniowy pobyt w domu, już za 3 dni planuje wyruszyć w kolejny rejs. Wówczas musi być już w Amsterdamie, w porcie, skąd ma następnie opuścić ląd. Przekonywał, że to dla niego wielka szansa, bo podczas tego rejsu ma pełnić w zastępstwie rolę bosmana. Miał to być swego rodzaju awans. Wszystko to nie spotkało się ze zrozumieniem Małgorzaty, która miała nadzieję na dłuższy pobyt męża w domu, obiecywany zresztą. Zawiedziona i niewątpliwie zła, wyszła rzekomo do sąsiadki. Od tego momentu ślad po niej ginie. Sąsiadka tymczasem zarzeka się, że Małgorzaty u niej tego dnia nie było. Co jest o tyle dziwne, że 33-latka wyszła tak jak stała. Nie wzięła ze sobą ani torebki, ani żadnych dokumentów. Założyła tylko klapki, japonki. Wzięła telefon i wyszła. Mało prawdopodobne więc, że wychodząc planowała iść gdzieś dalej i na dłużej. Wyszła w szarej bluzce na ramionczkach, krótkiej, sztruksowej spódnicy i we wspomnianych już japonkach. 11 września, 3 dni po zaginięciu Małgorzaty, śledczy przystępują do przeszukania samochodu i mieszkania Klechniowskich. Czynności w posiadłości rodziny trwają w sumie 4 dni, ale już 3 dnia Jacek wyjeżdża w kolejny rejs. zostawiając klucze do przeszukiwanego mieszkania u sąsiada. Ostatecznie ani w mieszkaniu, ani w samochodzie Klechniowskich nie ujawniono żadnych śladów mogących świadczyć o jakimś niepokojącym zdarzeniu w tym miejscu. Ani żadnych śladów, które mogłyby pchnąć sprawę do przodu. Śledczy utknęli w martwym punkcie. Telefon, który Małgorzata miała ze sobą chwilę po wyjściu, przestał działać i już więcej do sieci nigdy się nie zalogował. Niewykonane zostały również żadne operacje na bankowym koncie zaginionej. Żadnych wypłat środków, żadnych transakcji. Śledczym nie udało się z całą pewnością ustalić, co wydarzyło się feralnego 8 dnia września 2005 roku na gdyńskich Leszczynkach. Dlatego bardziej jako ciekawostkę, ale może dla niektórych jako pewną wykładnię, przytoczę, co na ten temat uważa najsłynniejszy polski jasnowidz z Człuchowa, który został poproszony o pomoc w tej sprawie. Otóż Krzysztof Jackowski uważa, że do sprzeczki między małżonkami w mieszkaniu doszło między godziną 8 a 10.30. Jej zarzewiem było ujawnienie czegoś, co było pani Klechniowskiej nie na rękę. To już wiemy z zeznań męża. Poinformował małżonkę, że niebawem wyrusza w kolejny rejs. Wzburzona Małgorzata wyszła, jak twierdzi Jackowski, i chwilę później postanowiła wrócić po coś. I wtedy, kiedy wróciła, coś się stało. Została uderzona i prawdopodobnie pozbawiona życia. Jackowski podaje nawet dokładne miejsce zdarzenia. W pokoju koło szafy. Co więcej, Jackowski twierdzi, że kiedy Klaudia, przywieziona przez Jacka, wróciła ze szkoły do domu, ciało jej matki tam było. A późniejszy wyjazd ojca na parę godzin w celu rzekomego poszukiwania pani Małgorzaty w rzeczywistości był wyjazdem w celu ukrycia zwłok. Ciało wówczas mógł wynieść w kartonie lub kartonach. Klaudia, z którą lata później rozmawiali dziennikarze śledczy, nie wyklucza możliwości takiego przebiegu zdarzeń, ponieważ po powrocie ze szkoły praktycznie natychmiast zamknęła się w pokoju. Mogła więc nie zauważyć obecności matki. Mogła też nie zauważyć, że ojciec wynosi jakieś pakunki. To są efekty wizji jasnowidza, jego wersja wydarzeń. Jak było naprawdę, nie wiadomo. Faktem jest, że 7-letnia Klaudia w dniu zaginięcia straciła matkę, a dzień później de facto straciła również ojca i wszystkich dotychczasowych znajomych. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ten odwiózł córkę do ciotki na Podlasie na weekend, czy jak niektóre źródła podają, na 2 tygodnie na czas jego kolejnego rejsu, została tam już na prawie 10 lat. 5 lat była pod opieką ciotki pod Białymstokiem. Kolejne 5 mieszka u babki w Zambrowie. Jacek przestaje się interesować córką. Żeby nie powiedzieć, że wręcz praktycznie zrywa kontakt. Rok po zaginięciu Małgorzaty, w październiku 2006 roku, ekipa 997 Michała Fajbusiewicza realizuje materiał na temat tajemniczego zaginięcia 33-latki. Nagrywa rekonstrukcję hipotetycznej wersji wydarzeń. Odcinek poświęcony tej sprawie zostaje wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej dopiero 19 kwietnia 2007 roku, a więc pół roku później. Dlaczego tak późno? Ano dlatego, że czekano na powrót Jacka z kolejnego rejsu, aby mógł wystąpić w programie. Ostatecznie jednak ten po powrocie odmawia wzięcia udziału w programie. W studio pojawia się jedynie jego szwagierka. Siostra zaginionej. Pani Halina daje niewiele szans na to, że siostra żyje, ale bardzo chciałaby się mylić. Żywi nadzieję, że być może ktoś ją porwał, przetrzymuje. Wystosowała błagalny apel do ewentualnego porywacza, aby zadzwonił, napisał, jakkolwiek dał znać, że Małgorzata żyje, gdzie się znajduje, że po nią wyjedzie, gdziekolwiek jest. Przypomniała, że Klaudia za miesiąc ma komunię i bardzo zależy jej na tym, aby matka uczestniczyła w tej uroczystości. Ostatecznie na komunii Klaudii nie było ani Małgorzaty, ani Jacka, który, jak już wspomniałem, praktycznie zerwał kontakt z córką. Co dość ciekawe i zastanawiające w tej sprawie, w październiku 2005 roku, około miesiąc po zaginięciu Małgorzaty, Jacek, kiedy wrócił już z rejsu, na który wypłynął jeszcze w trakcie przeszukania mieszkania, spakował wszystkie rzeczy żony i zawiózł je do siostry. Pani Halina twierdzi, że przywiózł wszystkie ubrania, a tłumaczył, że zrobił to po to, aby je miała, kiedy wróci. Tak jakby miało być oczywiste, że jeśli wróci, to do niej, a nie do męża. Córki oczywiście wówczas nie zabrał, no bo przecież niebawem będzie miał następny rejs i nie będzie mógł się nią zająć. Ta wizyta z rzeczami Małgorzaty to był de facto ostatni osobisty kontakt Jacka z rodziną żony i z własną córką. Po nim nastąpiła przerwa w kontaktach na prawie 10 lat. To jest taki okres, w czasie którego de facto dochodzi do kompletnego zerwania więzi, rozkładu relacji. Do tego stopnia, że kiedy Klaudia po tych 10 latach przyjeżdża do Gdyni kontynuować naukę, zmuszona jest zamieszkać w internacie. Ojciec nie chce dać jej kluczy do mieszkania. Nie życzy sobie, aby mieszkała w nim pod jego nieobecność. Tymczasem w 2008 roku śledztwo w sprawie zaginięcia Małgorzaty Klechniowskiej zostaje umorzone. Oficjalnie wskutek braku dowodów na to, że kobiecie stało się coś złego, że stała jej się jakakolwiek krzywda. Śledczy nie znaleźli właściwie niczego, co mogłoby naprowadzić na ślad kobiety. 33-latka po prostu zapadła się pod ziemię. Aktualnie tajemniczym zniknięciem Małgorzaty Klechniowskiej zainteresowało się gdańskie Archiwum X. W nim nadzieja, że sprawa doczeka się rozwiązania. Krzysztof Jackowski jest przekonany, że Małgorzata nie żyje, a jej ciało zostało ukryte na terenie jakiejś starej fabryki gazobetonu. W wąskim sypie, do którego wejścia chroni ciężki włas. Czy ma rację? Czy ustalenia Archiwum X będą zbieżne? Czy w ogóle uda się rozwiązać tę sprawę? Prawdopodobieństwo tego, że kobieta żyje, jest znikome. Ucieczka, chęć zerwania z dotychczasowym życiem, porzucenie córki, mało prawdopodobne. Samobójstwo? Samobójstwo ma to do siebie, że trudno ukryć ciało. A tymczasem mija już prawie 17 lat od zaginięcia. Ciała nie ujawniono. Najbardziej prawdopodobne wydaje się więc morderstwo i skuteczne, jak dotąd, ukrycie lub pozbycie się zwłok. Czy sprawca tego czynu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności?